Przeczytałem kiedyś pewną historię, która bardzo utkwiła mi w pamięci. Pewna kobieta zachorowała. Okazało się, że to był nowotwór, który postępował bardzo szybko. Byli to ludzie wierzący, więc przez całe to doświadczenie przechodzili z wiarą, ale i dla innych to nie było łatwe do obserwowania. I przyjaciel tej rodziny, kiedy patrzył, jak ta kobieta gaśnie, umiera, w końcu nie wytrzymał i zapytał jej: powiedz mi, jak to jest żyć każdego dnia ze świadomością, że się umiera? A ona podniosła się na łokciach, bo leżała w łóżku i była słaba, spojrzała na niego i powiedziała: a powiedz mi, jak to jest żyć każdego dnia, udając, że się nie umiera? Mocne pytanie. Jednym słowem odwróciła całą sytuację i uświadomiła coś, co, gdybyśmy się stanowili, jest prawdą. Każdy dzień każdego z nas przybliża do śmierci. I ci, którzy są poważnie chorzy, albo ci, którzy mają już za sobą wiele lat, są po prostu tego bardziej świadomi od tych z nas, którzy udają, że ta prawda nas nie dotyczy. I ta historia, to pytanie, pomyślałem, że dobrze odnosi się do tego fragmentu, który czytaliśmy dzisiaj, chociaż troszeczkę inaczej należałoby je ująć. Bo wiecie, jeżeli zastosujemy się wprost do słów, które Jezus wypowiedział w kazaniu na górze, które przed chwilą słyszeliśmy, prędzej czy później powinniście usłyszeć pytanie, bo w naszej kulturze takie życie nie wygląda normalnie. Prędzej czy później ktoś powinien zadać wam pytanie: jak to jest żyć w przekonaniu, że jest się we wszystkim zależnym od Boga? I wtedy możecie odpowiedzieć: a powiedz mi, jak to jest żyć w złudzeniu, że jest się zależnym tylko od siebie? Te słowa: nie troszcie się o swoje życie, co będziecie jedli albo co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie, czym żyć, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie, w naszej kulturze brzmią bardzo dziwnie. W naszej cywilizacji wydają się w pewnym sensie nawet największą herezją, jaką możecie wygłosić. Bo nasza cywilizacja, nasze społeczeństwo mówi nam, że właśnie musimy być przewidujący, musimy się troszczyć, musimy się zabezpieczyć. Brak troski, brak odpowiedzialności wydaje się wręcz być nieprzygotowaniem do życia. Nie troszczyć się? Wiecie, z samym nietroszczeniem się jeszcze sobie poradzimy, bo wytłumaczymy sobie, że nie troszcząc się, troszczymy się o swoje zdrowie. Bo jak się za bardzo martwisz, będziesz miał wielki stres i to cię zeżre. Ale ten fragment, ten aspekt, że nie troszczyć się dlatego, że Bóg troszczy się o nas, jest w naszej kulturze zupełnie niezrozumiały. I dlatego też te słowa, nie troszczcie się, dla wielu z nas, dla ludzi współczesnych, brzmią jak poważne wyzwanie. I wydaje mi się, że z całego kazania na górze tak naprawdę to właśnie z tymi słowami mielibyśmy największy problem jako ludzie współcześni. Ale kiedy Jezus mówił te słowa, tak naprawdę, wydaje mi się, one nie były wyzwaniem, nie były zarzutem, nie były wielkim zadaniem, które Jezus stawiał przed ludźmi, ale przeciwnie, pocieszeniem. Bo pamiętacie, jak już mówimy od kilku tygodni, Jezus zebrał wokół siebie swoich uczniów i inni, którzy się przysługiwali temu, co mówił, i tak naprawdę zaczął mówić do nich w sposób, który ich podnosił. Mówił: to wy jesteście błogosławieni. Nie ci, którzy wiele mają, nie ci, którzy zajmują wielkie pozycje, ale właśnie wy, ubodzy Galilejczycy. To wy jesteście solą ziemi, dlatego że wytrzymacie się Boga z całej siły i to jest gwarancją Jego przymierza. To wy jesteście światłością świata, bo to, co Bóg czyni w waszym życiu, najlepiej obrazuje Jego chwałę i moc. To wy jesteście gotowi iść do końca tą drogą, którą Bóg stawia przed nami, być doskonałymi, być dojrzałymi, tak jak wasz Ojciec. Ojciec, który widzi w ukryciu wszystkie rzeczy, które robicie, i kiedy przyjdzie czas, On wam odpłaci. Więc kiedy Jezus mówi: nie troszcie się, dla Niego bardzo ważny jest ten aspekt, bo wasz Ojciec wie. Nie troszcie się w sensie nie zarzutu, że się za bardzo troszczycie, ale nie troszcie się dlatego, że Bóg wie, czego potrzebujecie. Nie troszcie się, nie musicie się martwić, nie musicie się bać. I porównuje to, czy opowiada to na zasadzie takich dwóch podobieństw. Mówi o ptakach, które chociaż nie uprawiają roli, nie zajmują się tym wszystkim, co farmerzy, wielu z nich, tak naprawdę każdego dnia znajdują coś do jedzenia, bo Bóg dba o to, żeby miały co jeść. I mówi o trawie polnej, o kwiatach, o liliach polnych, które chociaż nigdy nie myślały o tym, jak ładnie wyglądać, i tak wyglądają ładniej niż Salomon w całej swojej chwale. Mówi, skoro Bóg zajmuje się nimi, przecież wy jesteście daleko ważniejsi niż te ptaki. Skoro Bóg zabiega o rośliny, przecież daleko więcej będzie zabiegał o was, o małowierni. Zrozumiałem, dlaczego ten przykład z liliami polnymi nie za bardzo do nas przemawia. Lilie mogą być bardzo piękne, ale mają jedną wadę. Nie mogą się przebrać. I pod tym względem Salomon zawsze z nimi wygrywa. Bo wiecie, nawet najładniejsza sukienka, nawet najlepszy garnitur, jeżeli by był jedynym, który możecie nosić, bardzo szybko by się nam znudził. Tak naprawdę to jest też fajny ślad tego, co Jezus tu pokazuje. Nie, że będziecie mieli zawsze wszystko to, co najlepsze. Nie, że będziecie mieli zawsze wszystko to, co tylko możecie sobie wymarzyć. Ale to, co jest wam bezwzględnie potrzebne, ten jeden garnitur, ta jedna sukienka, czy coś do jedzenia, coś do picia, Bóg zawsze zatroszczy się, żebyście to mieli. Nie musicie martwić się o to, że On o was zapomni. Nie troszczcie się, bo Bóg o was pamięta. I chociaż Jego odpłata, chociaż Jego nagroda, chociaż to, co On wam da, może nie będzie dokładnie tym, co chcielibyście mieć, szczególnie kiedy porównujecie się z innymi, On o was nie zapomni. I tak naprawdę kwestia tego porównania się jest bardzo ważna, bo wcześniej w tym kazaniu Jezus wielokrotnie porównywał ich do faryzeuszów, do obłudników, do tych wielkich tego świata, ówczesnego świata, do ludzi z Jerozolimy, którzy naprawdę stali się kimś i byli kimś w oczach innych. I można powiedzieć sobie, że to jest kolejne porównanie, że oto ci, którzy ułożyli sobie życie, ci, którzy odbierają już teraz swoją nagrodę, bo ludzie ich chwalą, ale to o was Ojciec zabiega. Tylko dokonując tego porównania, Jezus robi coś jeszcze niesamowitego, bo zamiast porównywać ich z faryzeuszami, odwraca ich uwagę w tym momencie od tych wielkich i mówi, ale spójrzcie na tych, którzy są jeszcze mniejsi od was. W tym momencie nie porównuje ich, tak jak wcześniej, z faryzeuszami, którzy tak naprawdę, można powiedzieć, mają ułożone życie, ale nie otrzymają nagrody od Ojca, ale mówi, ale spójrzcie na tych, na których wy nawet nie patrzycie, bo wydaje wam się, że są mało ważni. Jeżeli Bóg zajmuje się ptakami, jeżeli Bóg zajmuje się roślinami, to o wiele bardziej będzie zajmował się wami. Kolejne porównanie, ale kierunek jest zupełnie inny. Powiem wam, niełatwo jest spojrzeć w tą stronę, bo my lubimy porównywać się raczej z tymi, którzy więcej mają. Z kim my jako Polacy się porównujemy? Z Niemcami, z Francuzami, z Anglikami, z Amerykanami, z tymi, którzy więcej mają. Jak popatrzymy na nich, wyglądamy okropnie. Próbowaliście się kiedyś porównywać z innymi krajami, które mają znacznie, znacznie mniej? I Jezus coś takiego właśnie robi. Jesteście ubodzy, jesteście miłosierni. Poprzez swoją wierność Bogu zrezygnowaliście z tego, co ci faryzeusze, ci wielcy łapią, jak tylko mogą. Ale nie jesteście wcale zapomniani. Nie jesteście aż tak ubodzy, jakby się wam wydawało. Wiecie, bycie ubogim to tak naprawdę był pewien problem teologiczny, nie tylko egzystencjalny, nie tylko życiowy. Bo w Księdze Powtórzonego Prawa, kiedy Mojżesz przygotowywał lud do wejścia do Ziemi Obiecanej, powiedział im niesamowite słowa. Bo oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego, gdyż Pan będzie błogosławić ci w ziemi, którą ci daje, wieczne posiadanie, jeśli tylko będziesz słuchał głosu Pana Boga swego i starannie spełniał to przykazanie, które ci dziś nadaje. Izraelici otrzymali obietnicę, że jeżeli będą wierni Bogu, nie będzie w ich kraju ubogich. Ale zaraz potem Mojżesz mówi, jeśli by jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród braci twoich, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem, lecz otworzysz swoją rękę przed nim i pożyczysz mu pod dostatkiem tego, co mu będzie brakowało. To jest fragment mówiący o pożyczaniu, o tak naprawdę o roku, w którym wszystkie długi były darowane i mówi, dlatego też uważajcie, żebyście myśląc o tym, że długi mają być darowane, przypadkiem nie wstrzymywali się z tym, żeby pożyczać potrzebującym. I kiedy kontynuuje to ostrzeżenie, strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl, aby nie pożyczyć ci, bo zaraz będzie anulowanie długów, abyś nie patrzył nieprzychylnie na twojego ubogiego brata i nic mu nie dał, ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz, a za to Pan Bóg będzie ci błogosławił. Pamiętaj, że nie zabraknie ubogich na tej ziemi. I dlatego mówię ci, w ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Jeden fragment, jedna wypowiedź, trzy różne stwierdzenia. Nie będzie u ciebie ubogiego. Jeśli by jednak był jakiś ubogi, wiecie co? Tych ubogich nigdy nie zabraknie. Dlatego też ubodzy w Izraelu stanowili pewien problem teologiczny. Może problem to złe słowo. Ale była obietnica, że kiedy będziemy posłuszni Bogu, ubogich nie będzie. Więc dopóki ubodzy są wśród nas, to znaczy, że my jako naród nie robimy czegoś dobrze. I mieli powiedziane, co mają robić. Mieli troszczyć się o siebie nawzajem, mieli troszczyć się o tych ubogich i nie myśleć w kategoriach tego, jak przed tymi ubogimi uciec, jak się od nich wstrzymać. Bo tak naprawdę dlatego, że daleko im do posłuszeństwa Bogu, ci ubodzy zawsze gdzieś pośród nich będą. Możecie sobie pomyśleć, to kazanie zaczyna iść niewłaściwą stronę. I zaraz chwilka dygresja, bo pójdziemy jeszcze dalej w tą stronę. Kiedy przygotowałem to kazanie, zastanawiałem siebie, jak teraz wybnąć z tego, co wam powiedziałem. Bo dzisiaj nie chcę mówić o tym, że mamy pożyczać każdemu, kto poprosi nas, żebyśmy pożyczali. Wręcz przeciwnie, gdybyście zapytali mnie, co chcę powiedzieć, powiedziałbym, uważaj, jak pożyczasz. Dlatego, że żyjemy w trochę innych czasach, żyjemy w trochę innej sytuacji. I nawet w naszym Kościele, choć istniejemy od niedawna, zaledwie od 9 lat, były już takie sytuacje, że niektórzy z was pożyczyli innym i nigdy już tych pieniędzy nie zobaczyli. Więc to nie jest tak, że teraz ktoś może przyjść do was i powiedzieć, a słyszałeś, co pastor Krzysztof czytał na kazaniu? Nie będziesz odmawiał temu, kto prosi cię, abyś pożyczał. Nie, nie o to chodzi. Pastor Mirek już od chyba półtorej czy dwóch miesięcy mówi mi, że musimy przygotować kazanie takie praktyczne na temat tego, jak najlepiej pomagać sobie nawzajem i pewnie takie kazanie będzie gdzieś na jesieni. Nie, nie chodzi mi o to, żeby teraz złożyć na was ciężar tego, że musicie pożyczać jedni nawzajem za każdym razem, kiedy tylko ktoś do was przyjdzie i powie, ja mam mniej, ty masz więcej, więc masz mi pożyczyć. Nie, nie o to chodzi. Jeżeli Bóg kieruje cię do tego, żeby pomóc bratu, pożyczyć mu coś, owszem, zrób to, ja nie mam nic do tego. Ale to nie jest tak, że to jest obowiązkiem, który na tobie automatycznie leży. Nawet my jako Kościół nie dajemy ludziom pieniędzy, kiedy pomagamy, a raczej kupujemy to, co im potrzebne, czy ewentualnie opłacamy jakieś rzeczy, które oni musieli opłacić. Dlatego, że żyjemy w innych czasach, dlatego, że w naszym przypadku to już czasami te prośby do czegoś innego dotyczą. Ale kiedy Jezus wypowiadał te słowa w tamtych czasach, kiedy ludzie nie myśleli w kategoriach, ile więcej mogą mieć, ale naprawdę czasami zmagali się z tymi najbardziej podstawowymi potrzebami życiowymi, dokładnie to miał na myśli. Miał na myśli, kiedy przyjdą do ciebie twoi bracia, pomimo tego, że sam uważasz się za ubogiego i niewiele mającego, otwórz się przed nimi. Bo te słowa, od których zaczynaliśmy dzisiejszy fragment, które tak naprawdę są kontynuacją tego, co Jezus mówił wcześniej, o tym, co to znaczy iść do końca tą drogą sprawiedliwości, jak jałmużna, modlitwa i post mają w ukryciu wyrażane tak naprawdę zasługiwać nam nagrodę przed Bogiem, mówi i teraz, kiedy dajecie jałmużnę, róbcie to w ukryciu. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, bo gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Jak czytamy ten fragment sam sobie, możemy myśleć, że to jest jakieś abstrakcyjne gromadzenie skarbu w niebie. Ale w tamtej kulturze, w tamtym czasie to znaczyło jedno. Był taki werset w przypowieściach. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten odpłaci za jego dobrodziejstwo. Nie było tak, że jest nim jakiś bank Boży, do którego można było wpłacić na później. Jedynym sposobem, żeby zasłużyć sobie na nagrodę u Ojca, było tak naprawdę otworzyć rękę przed twoim bratem, który potrzebuje. I kiedy Łukasz relacjonuje te same słowa, może powiedziane przy innej okazji Jezusa, ale to samo nauczanie, właściwie mówi wprost. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przestępu, ani mól nie niszczy, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Ten fragment mówi, chcesz zasłużyć sobie na odpłatę u Ojca? To gromadź skarby nie dla siebie, ale dziel się tym, co masz, z innymi. I kolejne sformułowanie o tym dziwnym oku i świetle oka tak naprawdę też tego dotyczy. Samo w sobie sformułowanie światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie, a jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne, może się wydawać jakąś szczególnie głęboką metaforą na temat tego, jak patrzymy na świat, co przyjmujemy i tak dalej. I można takie nauki z tego wyciągnąć. Ale w tamtym miejscu, w tamtym kontekście to znowu znaczyło jedno. Żydzi mieli taki idiom. Dobre oko to było oko szczodre. Oko zawistne, oko złe, to było takie, które odwracało się od potrzebujących. I w kilku miejscach Starego Testamentu tak dokładnie jest to ujęte, tak to jest przedstawione. Chociaż czasami tłumaczę, żeby oddać sens, a nie sam idiom, używają do tego innych słów. I znowu w Księdze Przypowieści czytamy: błogosławiony jest człowiek, który ma dobre oko, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu. I mówi też: nie spożywaj chleba człowieka, który ma złe oko, i nie pożądaj jego łakoci. Więc Żydzi rozumieli, dobre oko to znaczy tak naprawdę zobaczyć potrzebujących, złe oko to znaczy zamknąć się przed nimi. Jezus jeszcze raz jakby podsumowuje, czy podkreśla tą naukę, którą mówi: nie możecie dwóm panom służyć, albo jednego nienawidzić będziecie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będziecie, a drugim pogardzicie. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie możecie jednocześnie zabiegać o to, co Bóg stawia przed wami, sprawiedliwość i tą wizję tego, czym mieliście jako naród być od samego początku, a jednocześnie gromadzić dla siebie jak najwięcej, dlatego żeby zabezpieczyć samych siebie. I dopiero wtedy im mówi: ale wy nie troszczcie się. Bo wiecie, powiedzieć coś takiego ludziom, którzy sami myśleli o sobie, że są bardzo ubodzy, bo faryzeusze i bogacze mają więcej, bo postawić ich przed pytaniem: no tak, ale jeżeli ja, mając niewiele, podzielę się z moim bratem i siostrą, to właściwie co mi zostanie? I wtedy Jezus mówi do nich: nie troszczcie się, nie bójcie się, bo wasz Ojciec pamięta o was. I taki jest mniej więcej sens całego tego fragmentu. Jezus zwraca się do ludzi, których wcześniej porównywał z faryzeuszami, mówi: ale nie myślcie, że tylko wy jesteście jedynymi, którzy coś potrzebują na tym świecie. Wokół was też są inni, z którymi możecie się dzielić i nie musicie się bać, że wam zabraknie. Bóg o was nie zapomni. I kończy ten fragment właśnie tym podsumowaniem. Więc nie troszcie się i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziecie pić, albo czym się będziemy przeodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, a Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I tak jak wcześniej w modlitwie pańskiej, gdzie mówił: nie bądźcie wielomówni jak poganie, którzy uważają, że ze swojej wielomówności będą wysłuchani, teraz znowu porównuje ich z poganami i mówi: wiecie, poganie zabiegają o to, co będą jeść, co będą pić i jak się będą ubierać. Ale wy nie musicie się o to martwić. Wasz Ojciec wie, że tego potrzebujecie i On o was nie zapomni. Chociaż może nie będziecie jeść tych rzeczy, chociaż nie będziecie pić tych rzeczy i może nie będziecie ubierać się tak, jak ci poganie. Bóg o was nie zapomni. To, co dla was jest potrzebne, zawsze mieć będziecie. I zamiast szukać tego, co szukają poganie, skupcie się na Bożej sprawiedliwości, na Jego panowaniu, na tym, żeby tu i teraz Boża wola działa się tak jak w niebie, na tym, żeby Bóg uświęcił swoje imię, o co tak dawna czekamy, żeby przyszedł i podniósł nas jako ludzkość, jako naród i zaprowadził swoje rządy, które będą dla nas wytchnieniem. Więc zwraca się do tych ubogich i miłosiernych. Bo często tak jest, że ubodzy sami z siebie są szczególnie miłosierni i mówi: nie bójcie się, nie bójcie się. To co robicie w ukryciu, to czego inni nie widzą, to jak dzielicie się z innymi, to jak pomagacie sobie nawzajem, Bóg to widzi, On o was nie zapomni. No ale my żyjemy w XXI wieku, kiedy my stawiamy sobie pytanie, co będziemy jeść, co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. Często kontekstem tego jest na przykład impreza sylwestrowa. Albo inne miejsce, do którego idziemy, czy inną rzecz, którą organizujemy. Dlatego, że mimo wszystko żyjemy w świecie, w którym nasze podstawowe potrzeby są ogólnie rzecz biorąc zaspokojone. Nawet to, co nazywamy ubóstwem w naszym kraju, w tamtym czasie byłoby wielkim bogactwem. Dlatego, że porównujemy się raczej z tymi, którzy mają więcej. To nie znaczy, że nie ma nikogo, kto cierpi głód, nie ma nikogo, kto jest w rozpaczliwej sytuacji. Tak, takie osoby są i one potrzebują naszej pomocy. Ale fakt, że masz mniej od kogoś innego, wcale nie znaczy, że jesteś automatycznie ubogi. I że Bóg, a szczególnie inni bracia, są tobie winni, żeby się z tobą ze wszystkim podzielić. Jednak w dzisiejszym świecie, tak jak wspomniałem, idea tego, żeby się nie troszczyć, jest wielką herezją. Dlatego, że my od najmłodszych lat jesteśmy uczeni tego, że właśnie mamy się troszczyć. Mamy zabiegać, mamy się przygotować na przyszłość, mamy się przygotować na to, co będzie. Od ile lat już słyszeliście od tego, że musicie zbierać na własną emeryturę, bo jak przejdziecie na emeryturę, niektórzy mówią wprost, a inni o tym milczą, to, co dostaniecie z ZUS-u, niewiele będzie warte. Ile lat już słyszycie o to, że musicie sami zadbać o swoją edukację, że musicie przygotować się na to, co będzie was czekało, że musicie zdobyć dobry zawód, że musicie znaleźć odpowiednią pracę, że musicie oszczędzać, musicie zgromadzić, musicie być gotowi na to, co nadejdzie. Dzisiejszy świat tak naprawdę budowany jest na tym, żeby się troszczyć. I nawet nie chodzi o samo troszczenie. Tak naprawdę dzisiejszy świat jest w pewnym sensie zbudowany na strachu, że kiedyś może nam zabraknąć albo że możemy być gorsi od innych. I dlatego, że my ten świat budujemy na strachu, te słowa nie troszczcie się albo mówiąc wprost nie bójcie się wydają nam się takie absurdalne. Bo przecież tak naprawdę wszystko, co się wokół dzieje, polega na tym, żeby się przygotować. Troszczyć się to znaczy zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nie troszczyć się to znaczy wystawić się na ryzyko. Znacie to powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają. Nie chodzi wcale o szczęście. Pieniądze pozwalają uniknąć wielu cierpień i nam to doskonale wystarcza. I taka jest prawda w tym świecie. Jeżeli masz pieniądze, możesz wielu rzeczy się ustrzec. Jeżeli masz pieniądze, możesz zapewnić sobie wiele rzeczy. Nawet jak zachorujesz, możesz trafić do lepszego lekarza albo ominąć kolejki, które są i zapewnić sobie opiekę zdrowotną. Jak masz pieniądze, nie musisz bać się głodu. Jak masz pieniądze, nie musisz bać się tego, że na coś ci zabraknie. Jak masz pieniądze, nie musisz bać się tego, że inni będą patrzeć na ciebie gorzej. No bo w końcu ty coś masz. Pieniądze nie muszą nam wcale dawać szczęścia. Wystarczy, że pozwolą nam uniknąć wielu cierpień. I za to je kochamy. I tak naprawdę stają się one dlatego tak silne. Dlatego tym bożkiem, jak Jezus mówi, mamonom, że pozwalają nam radzić sobie ze swoim strachem. Bo kiedy poradzimy sobie ze swoim strachem, mamy to poczucie, że kontrolujemy sytuację, a bardzo tego chcemy. I to jest właśnie to wyzwanie, jakie te słowa Jezusa stanowią dla nas. Jezus mówi, nie bójcie się. Nie znajdźcie sposób, który uspokoi was strach. Nie znajdźcie sposób, który sprawi, że nie będziecie musieli nawet myśleć o tym, że coś złego wam się przydarzy. Ale nie bójcie się. Bo tak naprawdę wszelka kontrola, jaką zyskujemy, walcząc ze swoim strachem, jest złudna. Nawet największe pieniądze, nawet najlepsza pozycja, nawet największe zabezpieczenia w twoim życiu nie będą w stanie tak naprawdę przedłużyć nawet o godzinę, kto jest powiedziane w innych tłumaczeniach, twojego życia. I pogrzeb najbogatszego Polaka, do którego się szykujemy, jest tego bolesnym przypomnieniem. Nie ma pełnej kontroli. Możemy myśleć, jak to możliwe żyć w całkowitym poleganiu we wszystkim na Bogu. Możemy sobie mówić w dzisiejszym świecie, nie, to niemożliwe. Ale właściwe pytanie jest, powiedzcie mi, jak to jest żyć, udając, że jesteśmy we wszystkim zależni tylko od samych siebie. Jezus mówi, nie jesteście zależni. Ale robię to nie jako wyrzut przed nami, ale jako zachętę. Bo tamci ludzie wiedzieli dobrze, że nie są zależni, że sami nie będą w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co przyniesie życie. Jezus mówi, nie musicie. Ojciec o was pamięta. Nie bójcie się. Wiecie, kiedyś C.S. Lewis napisał słowa, które w pierwszym momencie mnie bardzo uderzyły. Bo w jednym ze swoich esejów napisał, że nauka i magia to właściwie jedno i to samo. Nauka i magia były bliźniętami. Dlatego, że zrodził je jeden impuls. Myślę sobie, nauka i magia to samo? O czym ty mówisz, człowieku? Przecież nauka jest tak daleko od magii, jak to tylko możliwe. Ale później wytłumaczył, bo nauka i magia u swych podstaw mają jedno i to samo pragnienie. Zapanować nad rzeczywistością. Ogarnąć ją i podporządkować naszym potrzebom, naszym pragnieniom, naszym obawom. Jedyna różnica między nimi jest to, jak to robią. Jedyna różnica między nimi jest techniki, jakich używają. Naukowcy posługują się racjonalnymi metodami, ale cel jest ten sam. Zrozumieć rzeczywistość, zapanować nad nią i przygotować się nad wszystko, co może nadejść. Przygotujemy się na asteroidy, które mogą uderzyć Ziemię, przygotujemy się na zmianę klimatu, przygotujemy się na trzęsienia Ziemi, zabezpieczymy się przed wszystkim, co możliwe. Magia sięga po inne metody, ale cel jest ten sam. Zabezpieczyć sobie bogactwo, zabezpieczyć sobie zdrowie, zabezpieczyć sobie pogodzenie, powodzenie. Znaleźć jakąś metodę, która sprawi, że ja będę kontrolował rzeczywistość i nie będę musiał się już bać. I to jest pragnienie współczesnego człowieka. I dlatego tak bardzo łatwo tak naprawdę skaczemy między jednym a drugim. Jesteśmy niby racjonalnym społeczeństwem, ale wiele nas magii. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że sięgniemy po wszystko, co da nam kontrolę, albo jakbyś powiedzieć bardziej, sięgniemy po wszystko, co da nam złudzenie kontroli. A Jezus mówi, nie bójcie się, nie troszczcie się, bo wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie. Czyli innymi słowy mówi, nie próbujcie zagarnąć tej kontroli, bo i tak jej nie zagarniecie. Zaufajcie Bogu. C.S. Lewis w tym samym eseju napisał, że w przeszłości właśnie ludzie patrzyli inaczej. Zamiast próbować ogarnąć, podporządkować sobie rzeczywistość, myśleli raczej o tym, jak do tej rzeczywistości się przystosować. I ich celem było zrozumienie, cnota i charakter. I to właśnie mówi Jezus. Nie próbujcie ogarnąć tej rzeczywistości, bo nigdy jej sobie nie podporządkujecie. Zaufajcie Bogu. Ojciec o was pamięta. A teraz chciałbym przed wami postawić wyzwanie, które może być bardzo, bardzo niewygodne. Magia i nauka. I czasami dołączamy do tego chrześcijaństwo. Wiecie, naszą wiarę możemy przedstawić w taki sposób, który da nam obietnicę, że zapanujemy nad rzeczywistością. Że jeżeli tylko zrobisz to i to, jeżeli tylko postąpisz tak i tak, jeżeli tylko spełnisz te i te warunki, nic złego cię nie spotka. A jeżeli cię spotka coś złego, wystarczy, że zrobisz to, to, to i to i na pewno Bóg z tego cię wyciągnie. Nawet naszą wiarę możemy obrócić w kolejną technikę, w kolejną metodę, żeby zapanować nad rzeczywistością. I bardzo łatwo jest takie nauczanie głosić, bardzo łatwo jest takie obietnice składać, bo my chcemy to słyszeć. My chcemy słyszeć, że jest sposób, może nie naukowy, może nie magiczny, niech będzie chrześcijański, ale że jest sposób, żeby się zabezpieczyć, żeby się nie bać, żeby mieć kontrolę nad wszystkim, co nas spotka. Jednym przykładem, który dla mnie bardzo mocno to ukazuje, jest to, co robimy z pewną historią biblijną. Historią biblijną, którą bardzo dobrze znacie. Historią biblijną, w której Jezus powiedział właściwie trzy rzeczy. Pierwsza z nich to była właśnie ta, o której mówimy. Ufajcie, ja jestem. Nie bójcie się. To historia, która rozgrywa się po tym, jak Jezus nakarmił 5000 ludzi. Też nad brzegiem Morza Galilejskiego. Tego samego, nad którym mówi kazanie na górze. Czyli dokonał wielkiego cudu, tak naprawdę zaspokajając te podstawowe potrzeby ludzi. I później mówi do swoich uczniów, płyńcie na drugą stronę, ja tu zostanę i będę się jeszcze modlił. I kiedy oni płyną, akurat zerwała się wtedy nocna burza i ciężko im było przepłynąć, przeprawić się na drugą stronę, bo fale były potężne, bo wiatr był przeciwny. I nawet ci rybacy, bo byli tam przecież rybacy, którzy znali to morze i wiedzieli, jak się na nim pływa, byli tak naprawdę zatroskani, przerażeni tym, co się dzieje. Jezus wtedy przyszedł do nich, idąc po wodzie. I kiedy oni go zobaczyli, przerazili się jeszcze bardziej, bo nie wiedzieli, kto to jest. Myśleli, że to może jest jakiś duch, myśleli, że to może jest jakaś nieziemska postać. Więc kiedy w przerażeniu patrzą na niego, zastanawiają się, kim on jest, on mówi do nich, to ja jestem. I te słowa też jeszcze brzmią tak jak Boże imię, ja jestem. Ufajcie, nie bójcie się. Ostatnie słowa, jakie Jezus powiedział, były słowa, które skierował do tonącego Piotra. O małowierny, czemu zwątpiłeś? O małowierny, czemu zwątpiłeś? Myślę sobie, okej, to jakie były trzecie słowa? Jezus powiedział jeszcze jedno, jedyne słowo w środku tej historii. Pamiętacie, jak ono brzmiało? Tak jak opowiadamy tę historię, to brzmiało, a teraz Piotrze, wyjdź z łodzi i dowiedz swojej wiary. Ale niczego takiego nie powiedział. Tak naprawdę ideę tego, że trzeba wyjść z łodzi, miał Piotr. Bo kiedy zobaczył Jezusa, nie wiedział, kto to jest, i kiedy Jezus powiedział, to ja jestem, nie bójcie się, ufajcie, Piotr mówi, jeśli to ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. Chodzenie po wodzie to nie był pomysł Jezusa. Chodzenie po wodzie to był pomysł Piotra. Trochę tak jak Gedeon w Starym Testamencie, kiedy Bóg mówi, powołałem cię do tego, żebyś wyratował swój naród, mówi, no ja nie wiem, Boże, najpierw dowiedz mi tego, że to naprawdę Ty. I miał całą serię różnych prób, którym poddawał Boga, żeby Bóg dowiódł swojej mocy, że to naprawdę od Niego pochodzi. Piotr robi coś podobnego. Jeśli to naprawdę Ty. I trzeba mu przyznać, że wybrał bardzo dobrą rzecz, bo ja powiedziałbym, jeśli to naprawdę Ty, Jezu, to powiedz mi, co mówiłeś Janowi wczoraj przy ognisku. Jeśli to naprawdę Ty, to powiedz mi, jak ma na imię moja teściowa i na co chorowała, kiedy ją uzdrowiłeś. Ale Piotr chwyta się czegoś innego. Z jednej strony wie, że Jezus potrafi zrobić rzeczy, których żaden inny człowiek nie potrafi. I mówi, jeśli to naprawdę Ty, to ja też będę mógł to zrobić. Jeśli to naprawdę Ty, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. A Jezus patrzy na niego i mówi, przyjdź. Więc Piotr wychodzi z łodzi. Idzie do Jezusa i jak pamiętacie tę historię, w pewnym momencie ogarnia go nie zwątpienie, ale strach. Ja też bym się przestraszył. On był rybakiem, on dobrze wiedział, co się dzieje na wodzie. Wiecie, to nie była tafla, po której można iść i sobie biegać. No nie? To były potężne fale. Jak się chodzi między falami? Czy fale należy przeskoczyć? Czy przez fale należy przejść? Czy należy się po niej ślizgać? To bardzo konkretne rzeczy, które trzeba rozstrzygnąć, kiedy się wyjdzie z łodzi. I Piotr, widząc to wszystko, widząc w pewnym sensie absurdalność sytuacji, w jakiej się znalazł, ogarnia go strach. Bardzo normalna, bardzo zrozumiała ludzka emocja. I zaczyna tonąć. I wtedy Jezus wyciąga do niego rękę i wyciąga go i pyta, czemu zwątpiłeś, o małowierny? W co Piotr zwątpił? Tak jak opowiadamy tę historię, mówimy, no, zwątpił w to, że może chodzić po wodzie. Ale czy to naprawdę była lekcja, którą Jezus chciał mu wtedy pokazać? Myśli sobie, jest potężna burza, oni są w łodzi, dobra, teraz czas na lekcję wiary. Idzie i czekasz, Piotr zapyta. Pamiętacie, co powiedział na początku? Ufajcie, to ja jestem. Nie bójcie się. A Piotr odpowiada, jeśli to Ty, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. Macie drugą interpretację tej historii. Że być może zwątpienie Piotra tak naprawdę zaczęło się dużo wcześniej, zanim wyszedł z tej łodzi. Wiecie, ta historia dla nas jest taka piękna, taka kusząca, dlatego że ona daje nam to, czego pragniemy. Daje nam obietnicę zapanowania nad rzeczywistością. Bo jak najczęściej opowiadamy, że w tej całej historii chodziło o to, żeby mieć wiarę. Jak będziesz miał wiarę, to chociażbyś wyszedł z łodzi, to nic się tobie nie stanie. I będziesz miał wystarczająco silną wiarę, nigdy nie odwrócisz wzroku od Jezusa, nigdy nie utoniesz. Jeżeli tylko będziesz miał wiarę, cała rzeczywistość padnie u Twoich stóp. Nawet wiarę możemy przedstawić niemalże jako pewną magiczną siłę, która ma nam zapewnić to, co chcemy otrzymać. Podczas gdy jedyną rzeczą, o którą Jezus prosił, ja jestem, ufajcie, nie bójcie się. Chcecie prawdziwej próby wiary? To posłuchajcie tych słów Jezusa. Ja jestem, ufajcie, nie bójcie się. I wiem, że większość kazań mówi raczej, że mamy wyjść z łodzi. To przedstawiane jest jako ideał życia chrześcijańskiego, bo co to za chrześcijanin, który siedzi w łodzi i nigdy nie wychodzi z niej, aby doświadczyć czegoś nowego w Bogu, ale nie wiem. Ja wolę stanąć z tą niewielką grupą kaznodziejów, bo są też tacy, którzy stoją z boku z transparentem. Nie wychodźcie z łodzi. Nie wychodźcie z łodzi, bo to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby dowieść, co my możemy zrobić w Bogu. To chodzi o to, żeby On okazał się Bogiem. Bo kiedy Jezus przyprowadził Piotra do łodzi, wiatr ucichł i oni wszyscy padli przed Nim, mówiąc, kim On jest, że nawet wiatr i woda są Mu posłuszne. To chodzi o to, żeby to On okazał się Bogiem. Więc to jest wyzwanie, które chcę pozostawić przed wami. Nie bójcie się. Bez względu na to, co was spotka, nie bójcie się. Usłuchajcie słów Jezusa. Ja jestem. Nie troszcie się, bo Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie. I kiedy wrócicie dzisiaj do domów, kiedy siądziecie przed swoimi rzeczami, Kiedy jutro rano pójdziecie do pracy, albo może na urlop, bo może akurat będziecie mieli teraz urlop. Więc kiedy wrócicie we wrześniu do pracy, do szkoły, do wszystkich swoich wyzwań, do wszystkich swoich problemów. I tak łatwo będzie popaść znowu w ten strach, którym się rządzi ten świat. Pamiętajcie o słowach Jezusa i temu bądźcie wierni. Nie bójcie się, nie troszcie się, bo Bóg troszczy się o was. Może nie będziecie mieli tyle, co wszyscy, tyle, co inni, ale On o was nie zapomni. Budźcie się każdego dnia rano z tymi słowami w uszach. Nie bójcie się, nie troszcie się, Bóg o was nie zapomni. A kiedy przyjdzie czas, bo może przyjdzie taki czas, wyskoczcie z tej łodzi za Piotrem i rzućcie się w stronę Jezusa. Teraz można się zastanowić, to zastanów się człowieku, co ty właściwie chcesz nam powiedzieć, bo przez ostatnie kilka minut zachęcałeś nas, żebyśmy w tej łodzi zostali. Kaznodzieja też może zmienić zdanie. To było po zmartwychwstaniu. Nie wiemy dlaczego, ale Piotr i uczniowie wrócili do Galilei. I pewnego dnia czytamy, w ogóle Jan, bo to jest w Ewangelii Jana, przedstawia to w niesamowity sposób. Mówi, że był Piotr, był Tomasz i był Natanael, bohaterowie wiary. Piotr, który zwątpił w Jezusa, nawet się go zaparł. Tomasz, który nie wierzył, że Jezus zmartwychwstał i Natanael, który nie wierzył, że z Nazaretu może w ogóle przyjść coś dobrego. Oprócz tego było jeszcze dwóch synów Zebedeusza i dwóch innych uczniów. I Piotr mówi do nich, idę ryby łowić. Dla mnie współczesnego człowieka to jest zrozumiałe. Trzeba troszczyć się o to, żeby mieć co jeść. Oni mówią do niego, to my idziemy z tobą. Dla mnie jako człowieka współczesnego to zrozumiałe. Trzeba się troszczyć o to, żeby mieć co jeść. I poszli. Robili to nie pierwszy raz. I czytamy, że łowili całą noc i nic nie złowili. Pewnie też nie pierwszy raz, bo nawet w Ewangeliach były wcześniej takie sytuacje. Wrócili do tego, co robili zawsze, ale nie przynosiło to im żadnych rezultatów. I kiedy następnego dnia rano, kiedy już wszedł świt i wracają w stronę brzegu, widzą, że na brzegu jest jakiś mężczyzna, który woła do nich, macie coś do zjedzenia? Nawet gdyby mieli, pewnie by się z nim nie podzielili, bo właściwie nie mieli, więc nie mieli się czym dzielić. Nie? Nic nie złowili. Sami będą głodni. I mówią mu, nie, nie mamy. A on wtedy mówi do nich, zarzućcie sieć jeszcze raz po lewej stronie. Może wtedy coś ich tknęło, bo zarzucili. Kiedy zarzucili i wyciągnęli, sieć była pełna ryb. Tak wielka, tak ciężka, że nie mogli jej wyciągnąć do łodzi. I wtedy czytamy, że Jan odwraca się do Piotra i mówi, to Pan. Pan to jest. I Piotr wtedy, nie zastanawiając się wiele, wyskakuje z łodzi i rzuca się w stronę Jezusa. Płynie do Niego. A wszyscy próbują zaciągnąć tą sieć, po prostu ciągnąć ją za sobą w łodzi. I kiedy dopływają, Piotr pomaga im to jeszcze wyciągnąć na brzeg. Wtedy dochodzą do Jezusa, który siedzi przy rozpalonym ognisku, a obok są już upieczone ryby i chleb. Wydawało się, że to on prosi ich o jedzenie. A on ich pytał, nie macie nic do jedzenia? To chodźcie do mnie. I kiedy wyszli na brzeg, mówi... Podejdźcie, chodźcie, zjedzcie coś. I Jan kończy to słowami. I nikt z nich nie pytał go, kim jest, bo wiedzieli, że to Pan. Będą takie dni, gdzie po całej nocy pracy, całym tygodniu, czy wielu innych wyzwaniach, jakie podejmiecie, będziecie zmęczeni, patrzyli na puste sieci. Podnieście wtedy głowę i rozejrzyjcie się, bo gdzieś tam na brzegu to mamy obiecane. Może stać jakaś postać, która zamacha do was. Prędzej czy później powie, chodźcie, zjedzcie coś. Wiem, że nie macie wiele, ale nie musicie mieć wiele. Ja przygotowałem to, co pomoże wam przejść przez ten kolejny dzień. A może powiem wam, gdzie macie zarzucić sieci po to, żebyście wyciągnęli jeszcze więcej ryb, po to, żeby dzielić się później tym z innymi, żeby starczyło wam na przyszłość. I będziecie wiedzieli, że to Pan. To drugim razem, kiedy Piotr wyskakiwał z łodzi, nie pytał, jeśli to ty. To drugim razem poszedł do Jezusa, który mówił, chodź, ja już przygotowałem, żebyś miał co jeść. Nie bójcie się. Wasz Ojciec w niebie wie, czego potrzebujecie. Pochylmy głowę i spędźmy chwilę w milczeniu. Niech Duch Święty przypomni wam to, co chcę, żebyście zapamiętali z tego kazania.